Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Chwała Panu Bogu. Pośpiewaliśmy, uwielbiliśmy Pana przez pieśni, przez hymny. Kochani, tego się nie nauczy ludzi, bo to uwielbienie Bogu wypływa z serca. Tego ludzi się nie nauczy chwalić Boga. Wiecie, kiedy człowiek ma Boga w sercu, ma Chrystusa w sercu, napełniony jest Jego łaską, Jego miłością, Jego Duchem Świętym, to takiego człowieka nie trzeba uczyć chwalić Boga, bo ono samo z niego wypływa. Kochani, jak tak tylko na wzmiankę taką nam popatrzy, wielu z Was interesuje się sportem i może ktoś bardzo zaawansowany interesuje się sportem do tego stopnia, że może nawet nie zauważył tego, że kiedy gdzieś na boisku, w jakimś miejscu odbywa się jakiś mecz bardzo ważny, czy to jakaś liga światowa, czy nie wiem nawet jak to nazwać, bo się nie interesuję, ale są różne olimpiady, nie olimpiady, ale zauważcie, kochani, jak jest pełny stadion ludzi. Pełny stadion, masa narodu. Hokej, piłka nożna. Może jeszcze jakieś inne sporty. Taki malutki krążek, czarny, za którym, ile tam jest w jednej grupie ludzi? Sześć? Sześć. I z drugiej strony sześć. I oni tak ganiają tych 12 za tym jednym krążkiem. I jak ten jeden krążek wpadnie do tej bramki, co się dzieje na arenach. Taki zwykły, malutki krążek wpadł w bramkę. Co się dzieje na arenach? Potężny krzyk. Kochani, jeszcze wiecie, ci, po której stronie ten krążek wpadł, z radości nie przestają krzyczeć. Ci, gdzie krążek nie po ich stronie, wiecie, to też czasami krzyczą, rozrywają swoje podkoszulki, żeby okazać swoje zdenerwowanie, czy może niezadowolenie. Piłka nożna. Pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jak to było w Polsce, jak to było mocno obchodzone. Czy ja to tak nazwę, kult piłki nożnej. Kochani, pełne stadiony ludzi. Jeżeli piłka wpadła w bramkę, kochani, ten krzyk, ten gwizd wznosił się, kochani, kilometrami, można było go usłyszeć. Ci ludzie przepełnieni tą fascynacją, przepełnieni tym oddaniem dla tej sprawy sportu. Ludzie, wiecie, nie neguję tego, bo Słowo Boże dużo mówi na temat sportu i olimpiad, i wyczynów sportowych, ale kochani, możemy sobie zrobić porównanie tej fascynacji. Możemy sobie zrobić porównanie. Jest to tylko wzmianka na początku, jak my, których serce zostało napełnione Bożą łaską. Czy nie powinno się ono otwierać? Czy nasze usta nie powinny wykrzykiwać? Ja już nie mówię głośno chwalić Pana, ale wykrzykiwać, o czym psalmista Dawid często pisał. Kochani, to jest jeden stopień, w jakim my możemy siebie sprawdzić. Jakimi gorącymi jesteśmy dla Bożej chwały, dlatego, żeby Go uwielbiać. To jest taki mały współczynnik tego, że możemy siebie, sami siebie, nie ja was, nie wy mnie, ale sami siebie sprawdzić, kim dla nas jest Bóg. Pewnego razu, kiedy Nehemiasz, Ezdrasz, czytamy to w jednej z ich ksiąg, czytali i pojaśniali nawet Słowo Boże, Słowo Zakonu. Wiecie, cały naród stał. Dzisiaj, gdyby powiedzieć ludziom, żeby stali, kiedy jest czytane Boże Słowo, to wiecie, niekiedy ludzie powiedzą, że za długo stoję. Kochani, Powiem wam szczerze, że to jest czynnik, to jest taki termometr, według którego możemy sprawdzać sami siebie, sprawdzać swoje serce, sprawdzać, gdzie my jesteśmy, w jakim miejscu podróży za Panem, gdzie, czy On jest naszym entuzjazmem, fascynacją, życiem i tym, o czym mówimy, śpiewamy, rozgłaszamy, czy może co inne. To jest taki termometr. Kochani, cieszę się, że dzisiaj usłyszałem takie słowo, które padło z ust brata Marka. Kochani, bo ja zawsze czekam. Wiecie, nie jest lekko wybrać temat. Zobaczcie, ile jest tematów, w których można usługiwać. Kochani, Biblia jest skarbnicą niewyczerpalną. Od czasów, kiedy została napisana do dzisiejszego dnia, jest ona czytana w zgromadzeniach, czytana podczas świąt, różnorodnie interpretowana, no jednak jest ona czytana od czasów, kiedy została zapisana. Bo czytamy w jednej z ksiąg, że kiedy przez jakiś czas jej nie czytano i później znaleziono tą księgę w świątyni, gdzieś tam zakurzoną, przyniesiono ją do króla i przeczytano ją królowi, to wiecie, on rozdarł swoje szaty i pokutował przed Bogiem i, wiecie, wystraszył się, kiedy usłyszał, co w tej księdze jest napisane, a on o tym nic nie wiedział. I wiecie, ono jest przeczytywane, jest to skarbnica. Jest to skarbnica niewyczerpalna dla każdej dziedziny naszego życia. I kiedy padło słowo z ust brata Marka, pierwsze słowo, o którym żeby się modlić, kiedy mamy różne problemy, a w szczególności, żeby być uwolniani z pewnych spraw, które może nie są jakimiś widocznymi grzechami, czy widocznymi, które można napiętnować i powiedzieć, że o, on jest taki czy taki, chociaż tego nie robimy, ale są widoczne, ale jednym z takich niewidocznych jest, i brat wspomniał, że trzeba się z tego uwalniać, to jest pycha. Było to dla mnie potwierdzeniem tego, że wiecie, kiedy rozmyślałem i modliłem się, żeby Pan podał mi słowo, o czym miałbym powiedzieć dzisiaj do was i nawet wiecie, do mnie, bo mi jest, ja jestem również jeszcze w ciele. Chociaż żyjemy duchem i duchem sprawy ciała umartwiamy, jednak jesteśmy w ciele i tego nie wyeliminujemy do czasu, dopóki Pan nas stąd nie zabierze, nie odwoła. Jesteśmy w ciele i różne wpływy mają na nas różne działalności, różne sytuacje mają na nas wpływ. A pomiędzy tym właśnie jest i pycha. A co jest przeciwnością pychy? Może ktoś wie? Pokora. Wiemy wszyscy, kochani, już bym mógł przestać mówić. Już bym mógł przestać mówić. Przeciwnością pychy jest pokora. I teraz trzeba być pokornym, ulegliwym. I przeczytamy dzisiaj troszkę ze Słowa Bożego, troszkę z historii Starego Testamentu. Będę się starał nie przedłużać, ale żebyśmy troszeczkę wzięli dla swojego serca, dla swojego życia, bo jest nam to potrzebne, jeden z tematów naszego życia. To jest pokora albo pycha. I przeczytam jedno miejsce, dość długie miejsce. Słuchajmy uważnie. Kochani, ja wam powiem, dlaczego lubię czytać, a często tak jakoś uciekam od tego, bo patrzę na innych, którzy czasem wezmą jeden urywek Bożego Słowa i na tym urywku półtorej godziny kazania. Panie, to jest jakby nie inaczej. No ja powiedziałem wszystko, co ja wiem. Ale kiedy byłem młodym chłopcem, dziecięciem i pamiętam, kiedy odczytywano Boże Słowo, nie umieli bracia tak go tłumaczyć, nie było szkół biblijnych wtedy, nie było różnych seminariów, nie było tego, nie umieli, jak wiecie, to poukładać, no umieli czytać, I to było bardzo ważne, kochani, w wieczorowym nabożeństwie niedzielnym z radością, kiedy tato czy mama zabrali jednego z moich braci czy mnie na nabożeństwo, to było jak przywilej. To nie było coś ociążałe, tato, nie mieliśmy telewizji, nie mieliśmy komputerów, telefonów, nie mieliśmy nic z tych rzeczy, które mogłyby nas zatrzymywać w domu, bo tam... Ale jedyna radość była i z tatem, czy z mamą na nabożeństwo. Kochani, i to pamiętam. I chciałbym, pragnąłbym, żeby było to nadal czynione, bo to były dobre rzeczy. Ani kiedy przeczytał brat podczas nabożeństwa, podczas jednego kazania, całą księgę Estery, wytrzymalibyście tak siedzieć i słuchać i czyta jeden rozdział, i drugi, i trzeci. Kochani, ciężko dzisiaj jest to, bo lepiej nam siądnąć przed telewizorem za półtorej godziny, oglądać sobie film o Esterze. Pięknie przedstawiony, patrzeć, pochwalić się, jak to fajnie jest zrobione, kochani. Ale przypominam sobie ten czas, kiedy siedząc jako dziecko słuchałem, jak brat czytał całą księgę Estery. Lub w inny czas całą księgę Rut. W innym czasie o Danielu. Kochani, wiecie, do dzisiejszego dnia pamiętam nie inaczej, jakby kiedy on czytał wieczorem i była bardzo wielka cisza. I odczytywał słowa. Kochani, my dzieci, ja nie wiem jak inne, ale ja jakbym tam był. W tym królestwie króla Achasferosza. Jakbym tam był. Tak jakbym widział tego Mordechaja, który siedzi u bram. Tak jakbym widział tego Hamana, który się złości, denerwuje na Mordechaja. Tak jakbym widział tą Ester, która z bojaźnią staje przed królem. I co król zrobi? Czy wyciągnie berło? Bo jeżeli nie, to idzie na śmierć. Kochani, to ono... wywierało na nas wielki wpływ, reakcje, jakich do tego czasu żaden film nie wywarł na mnie. Żaden. I kochani, kiedy oni tak odczytywali, ja wiem, że ono ma wielką moc. Ale kiedy już dorosłem, to dowiedziałem się, kiedy już sam zacząłem czytać, kiedy sam już mogłem doczytać się Słowo Boże, to doczytałem się takiego, że Słowo Boże ma moc. I ono ma siłę. Ono przenika do szpiku kości. Ono zmienia serca. Ono zmienia sytuację. Boże Słowo ma moc. I kochani, dlatego właśnie przeczytam kawałek ze Słowa Bożego. Jest to druga księga Kronik, 26 rozdział i 26 wiersz. 26 rozdział i od pierwszego wiersza przeczytam cały rozdział. A my słuchajmy, śledźmy Słowo Boże. Kto nie rozumie po polsku, po angielsku, czy w jakim języku rozumieć. Cały lud judzki wziął potem Uzjasza, który miał wtedy 16 lat, i obwołali go królem po jego ojcu Amasjaszu. On to odbudował Elat po przyłączeniu go z powrotem do Judy, gdy król spoczął ze swoimi ojcami. Uzjasz miał 16 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jerozolimie 52 lata. Jego matka miała na imię Jekolia, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo jak jego ojciec Amasjasz. I szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. A dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Potem wyruszył na wojnę z Filistyńczykami i zburzył mury Gad, mury Jabny i mury Aszdodu. Odbudował natomiast grody wokoło Aszdodu i u Filistyńczyków. Bóg wspierał go w walce z Filistyńczykami i z Arabami mieszkającymi w Gur Baal i z Meunitami. Również Amonici składali haracz Uzjaszowi. To też jego sława dotarła aż do Egiptu, gdyż ciągle rósł w potęgę. Uzjasz zbudował też baszty w Jeruzalemie przy bramie narożnej, przy bramie doliny i przy narożniku oraz umocnił je.
Zbudował również baszty na pustyni, kazał wykuć liczne cysterny, gdyż miał dużo bydła, zarówno szefeli, jak i na równinie, rolników i winogrodników, w górach i na rolach uprawnych. Miał bowiem zamiłowanie do rolnictwa. Uzjasz miał też armię bojową ruszającą w pole w odliczonych oddziałach według spisu sporządzonego przez pisarza Jela i urzędnika Maseasza pod wodzą Hananiasza spośród dowódców królewskich. Pełna liczba naczelników rodów wśród tych dzielnych bojowników wynosiła 2600. Pod ich to dowództwem było wojsko w liczbie 307 500 wojska liniowego zdatnego do boju, by wesprzeć króla w rozprawie z nieprzyjacielem. Uzjasz zaopatrzył całe to wojsko w tarcze, dzidy, hełmy, pancerze, łuki i kamienie do proc. A w Jeruzalemie kazał sporządzić pomysłowe machiny wojenne do ustawienia na basztach i na narożnikach, aby miotać pociskami i dużymi kamieniami. Jego sława rozeszła się daleko. Cudownej bowiem doznawał pomocy, aż doszedł do takiej potęgi. A gdy zaś doszedł do potęgi, zbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie. I sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu, wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. A zanim poszedł kapłan Azariasz, a z nim 80 kapłanów Pana, ludzi śmiałych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego: nie twoja to rzecz, Uzjaszu, składać ofiary z kadzidła Panu. Rzecz to kapłanów, synów Aarona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku, gdyż dopuściłeś się zniewagi, a nie przyniesie ci to chwały przed Panem Bogiem. Uzjasz rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia. A gdy tak gniewał się na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów w świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. Gdy arcykapłan Azariasz zwrócił się ku niemu, jak również wszyscy kapłani, oto trąd był na jego czole. Wypchnęli go więc stamtąd. Zresztą on sam spiesznie wyszedł, gdyż Pan go nawiedził. I był król Uzjasz trędowaty aż do swojej śmierci. I mieszkał w domu odosobnionym dla trędowatych, gdyż był wyłączony ze świątyni pańskiej, a Jotam, jego syn, sprawował zwierzchnictwo nad pałacem królewskim i sądził prosty lud. Pozostałe zaś sprawy Uzjasza, pierwsze i ostatnie, opisał Izajasz, syn Amosa, prorok. I spoczął Uzjasz ze swymi ojcami i pochowano go obok jego ojców, na polu, obok grobowców królewskich, gdyż mówiono, on jest trędowaty. Władzę królewską zaś po nim objął Jonatan, jego syn. Kochani, jest to jedna z historii Starego Testamentu, które ja wierzę czytamy. I wierzę, że myślimy nad tym, co działo się za czasów Izraela do Chrystusa. Bo nie na darmo to zostało zapisane, nie na darmo to zostało pozostawione dla nas, jak apostoł Paweł napisał, że to wszystko się działo i zostało dla nas napisane, abyśmy byli pouczeni, kochani. Abyśmy, patrząc na to, co się działo właśnie w Starym Testamencie za czasów Izraela, abyśmy, patrząc na to, brali sobie przykład i żebyśmy my nie popadli i nie stało się z nami tak, jak stało się z nimi tu. Tak apostoł Paweł pojaśnia, po to to mamy napisane, dlatego jest to ważne. Nie jest to czymś, co można powiedzieć, ono już teraz takie nie. Jest ważne, chcę powiedzieć wam, że jest ważne. A więc król Uzjasz, przeczytaliśmy historię o jednym z królów, który bał się Boga. Jest napisane, że szukał Pana. W 5 wierszu to czytamy, szukał Pana, uczył się bojaźni Pana. Był prorok Zachariasz, uczył go bojaźni pańskiej i ten król nauczył się bojaźni pańskiej i szukał Pana. Jest napisane, że w tym wszystkim, co robił, miał powodzenie. Dlatego, że szukał Pana i bał się Boga. Miał powodzenie. Widzimy, że w wielu przypadkach w Starym Testamencie powodzenie króla czy kogokolwiek zależało od tego, gdy szukał Pana i bał się Pana. A o tym bardzo dużo Dawid mówił. Więc, kochani, miał powodzenie. Ale kiedy miał powodzenie, jak czytaliśmy dalej, miał wielką armię. Rozbudował armię. Uzbroił swoją armię. Był potężny, rósł potęgę. Rozbudował machiny wojenne. Na ten czas tylko z geologii możemy zobaczyć, czy nawet z rysunków, czy nawet z historycznych, dokumentalnych filmów, jakie te machiny były w tamtych czasach. A były potężne machiny. Kochani, i mając taką potęgę, ten człowiek, który bał się Boga, który szukał Boga, który był nauczony bojaźni pańskiej, któremu Bóg dał powodzenie, który urósł w potęgę. Co się stało? 16 wiersz nam właśnie o tym wyraźnie powiedział. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce. Jego serce. Także kochani, wzbiło się w pychę jego serce. To znaczy się, ta pycha może nie być widoczna na zewnątrz, ale ona może zrodzić się w sercu. Kochani, czuł się wielki, czuł się potężny. Zapomniał, skąd to wszystko pochodzi i dlaczego on wzrósł tą potęgę. Myślał, może jeszcze więcej robić niż do tego czasu robił. Myślał, może będąc królem, będąc na najwyższym szczeblu państwowego urzędu, mogę jeszcze coś więcej. Wejdę do świątyni i tam będę składał ofiary kadzielnicze. Kochani, nie było to jego zadaniem, ale pycha jego wielkości. Jeszcze może przed ludźmi pokazać jeszcze więcej siebie, jeszcze zastąpić kapłanów. Nie, kochani. My widzimy, że to pyszne jego serce doprowadziło jego nie dalej. Nie dalej. To już był koniec jego potęgi. Koniec jego sukcesu. Kochani, w tym momencie, kiedy zaczął to robić, kiedy prawidłowo kapłani stawili się przeciwko niemu, rozgniewał się, trzymając kadzielnicę w ręku, naczynie Boże, naczynie do służby w świątyni. Gniewał się i został dotknięty chorobą, jaka na ten czas była śmiertelną, nieuleczalną chorobą, trąd. Kochani, dlatego ten przykład niech da nam troszkę do myślenia, bo w życiu naszym jest Bóg nam błogosławi. My otrzymujemy dużo błogosławieństwa. Bardzo często nasze życie w różnych sytuacjach idzie powoli do góry. Cieszymy się. Cieszymy się zdrowiem, cieszymy się siłami, cieszymy się pracą, cieszymy się majątkiem, który Bóg nam daje zdobywać. Ja mówię Bóg, bo tak jest napisane i nigdy nie powinniśmy powiedzieć, że to ja zdobyłem, ale tak jak Pan Bóg powiedział do Izraela, że kiedy to wszystko już będziecie mieli i będzie wasze serce, wasz żołądek najedzony, będziecie się czuli dobrze, będziecie mieli wszystko, żebyś czasem nie mówił, że to zdobyłem własnymi rękami albo siłą własnych rąk. Tak Pan Bóg przestrzegał, żebyś czasem tak nie mówił, bo to Bóg daje ci siłę do zdobywania bogactwa, tam jest napisane. Bóg daje ci siłę i zdrowie, i moc swoją, i powodzenie, i mądrość. Wszystko daje ci, żebyś pamiętał, że to od Niego podchodzi. I Bóg nam to dał. Kochani, dlatego pamiętajmy o tym, jakbyśmy nie rośli, pamiętajmy o tym, skąd to pochodzi. Jak śpiewaliśmy w tej pieśni, że wszystko jest Twoje, Panie. I kochani, przechodząc do Nowego Testamentu, w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, czytamy takie słowa. Jest to podobne miejsce w Łukasza, 18 rozdział Mateusza, a w Łukasza to jest 9 rozdział. Ani ta, wiecie, ta pycha, to wywyższenie siebie, ono nie pozostało gdzieś tam 4 tysiące lat temu i tam ono już zginęło. Nie, ono cały czas idzie, jak długo człowiek żyje. Kochani, w 9 rozdziale Ewangelii Łukasza jest 46 i 48 wiersz, jest napisane tak. 9 rozdział Ewangelii Łukasza. Kiedy Pan Jezus rozmawiał, był z apostołami, w pewnym momencie przyszło im coś na myśl, apostołom. I przyszło im na myśl, kto by był z nich największy. Kochani, oni wiemy, kim byli. Skąd ich Pan powołał? Mateusz, celnik, który był poborcą podatków, który nie miał populacji, nie miał popularności u ludzi, szczególnie u Izraelicjan. Nie miał tej popularności dlatego, że on ściągał z nich podatek. A częstokrotnie, niejednokrotnie ten podatek ściągali więcej niż trzeba było. Więc Mateusz, czytamy, był celnikiem i inni byli rybakami, kochani. A tu przyszedł taki moment po jakimś czasie już przebywania z Jezusem. Przyszedł taki moment, ich serce się czuło bardzo, bardzo fajnie, bardzo dobrze. Oni są z Jezusem Chrystusem, oni są z Królem, oni są z najwyższym kapłanem. Oni jeszcze wiele rzeczy nie rozumieli, ale już coś do nich dochodziło, że jest on Synem Boga. I wpadło im do serca taka myśl, no kto z nas jest największy? Pamiętacie, kiedy czytaliśmy z tego miejsca, że szli w drodze i oni rozmawiali ze sobą i Pan Jezus im nic nie mówił, ale kiedy przyszli do domu, to usiadł Pan Jezus i pyta, o czym żeście rozmawiali, kiedy żeśmy szli drogą? A oni nie chcieli mu odpowiedzieć, bo wiecie, oni rozmawiali między sobą, kto z nich jest największy. Wiecie, Pan Jezus nie pozostawił tego bez uwagi, bo tam już zaczynało coś rosnąć w ich sercach. On widział i zauważył to, że coś zaczyna rosnąć w ich sercach, coś, co może w późniejszym czasie wydać niedobry rezultat. On to widział i od razu reagował na to. Dlatego, kochani, jeżeli my zauważamy w naszym życiu, w moim, ja zauważam coś podobnego, coś, co nie wypływa z Ducha Świętego, nie wypływa z Bożej łaski, a wypływa coś, co się rodzi i zaczyna mnie zasmucać. Wiecie, bo ono ma wpływy na oddziaływanie człowieka względem człowieka. Zaczyna człowiek zauważać coś, że względem drugiego człowieka ja jakieś inne reakcje mam, coś. Może tutaj zaczyna się pycha. I dobrze w tym momencie zwrócić się do Boga. Proszę, usuń ją z mojego serca. Bo ja mojego brata i moją siostrę kocham. Ja nie chcę ich poniżać, ja nie chcę stawać się wyższym od nich, ja chcę ich kochać tak, jak Ty mnie ukochałeś. Usuń to z mojego serca, bym mógł być razem z nimi, bym mógł razem z nimi chwalić Boga, otwierać usta, nie wstydzić się chwalić Boga. Kochani, jeżeli coś takiego jest. I Pan Jezus to zauważył. I przyszło im na myśl, kto by był z nich największy. I 18 rozdział Mateusza jest dalej napisane tak. 18 rozdział Mateusza. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa i pytając Go, kto jest też największy w Królestwie Niebios. Wiecie, już nie tylko tak jak Łukasz tam zapisał, że im przyszło to na myśl, ale tutaj Mateusz pisze dalej, oni przyszli do Jezusa i kto jest największy w Królestwie Niebios. A On, to znaczy Pan Jezus, przywołał dzieci, postawił pośród nich i powiedział, zaprawdę opowiadam wam, jeżeli nie nawrócicie się. A więc tutaj zrodziło się coś, z czego trzeba się nawrócić. Z czego trzeba się uwolnić.
Jeżeli się nie nawrócicie, żeby takich myśli nie mieć w swoim sercu, w swoim życiu i nie żądać wysokich miejsc, jeżeli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nawet nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kochani, kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kochani, jest to coś, o czym Pan Jezus, gdy mówił, naprawdę nie było to dla nich, dorosłych ludzi, za bardzo zrozumiałe, jak to dzisiaj częstokrotnie i dla nas nie jest zrozumiałe. No jak ja mogę być, stać się jak dzieci? Nie? Przecież ja mam rozum. Właśnie ten rozum często przeszkadza nam miłować i być pokornymi, uniżonymi. Jeżeli się nie stacie, zobaczcie się, przypatrzcie się dzieciom, Pan Jezus często powtarzał. Przypatrzcie się, popatrzcie się na te dzieci. Tu On wziął przykład, popatrzcie się na nich. Jeżeli się takimi nie staniecie. I wiecie, każdy z nas może sobie usiąść i czy stanąć na placu zabaw, czy gdziekolwiek i popatrzeć na te małe dzieci. Jedno drugiego obsypie piaskiem. Obrzucą się kamieniami. Zabiorą, rozbiją sobie zabawki. Wiecie, takie, można powiedzieć, nieistotne dla dorosłych ludzi rzeczy. Ale nie w tym rzecz, że jedno drugiemu to zrobiło, ale była w tym rzecz, że to dziecko jedno z drugim za 5, za 10 minut. Jakby to się nigdy nie stało. Jakby tego nigdy nie było. Jakby to w ogóle nie miało miejsca. Oni dalej działają, dalej bawią się, dalej pracują. Ten charakter przebaczenia, ten charakter odpuszczenia w moim i w Twoim sercu ma być właśnie taki, jak u tych malutkich dzieci. Kochani, czytając dalej, Pan Jezus dawał przykłady i dawał przykłady takie, jakie są dla nas zrozumiałe. Dawał dla nas przykłady takie, jakie my możemy patrzeć na co dzień. I choć to było 2000 lat temu, my dzisiaj możemy ich zauważać. Kochani, kiedy Pan Jezus był zaproszony, wy już wiecie, o czym będę mówił, kiedy Pan Jezus był zaproszony, Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 7 po 14 wiersz. Był zaproszony do jednego miejsca i gdy tam już przyszedł, następnie, gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych podobieństwo, tak do nich mówiąc. Gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś zacniejszy od ciebie, także zaproszony. Wtedy przyjdzie ten, który ciebie i tamtego zaprosił, powie ci, ustąp temu miejsca i wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. A gdy będziesz zaproszony, pójdziesz usiąść na ostatnim miejscu, gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzeczy do ciebie, przyjacielu, usiądź wyżej, wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Chciałbym, żebyście zwrócili tu słowo, uwagę na słowo poniża się. Poniża się. Jest jedno słowo uniża się, jest jedno, drugie słowo poniża się. Ale tutaj to poniżenie jest można powiedzieć, pozytywne. To będzie, kto się poniża, będzie wywyższony. Powiedział też do tego, który go zaprosił. Gdy dajesz obiad albo wieczerze, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. Panie Jezu, o czym Ty mówisz? Jak my to możemy robić? No przecież... Ale tak właśnie zwraca uwagę Pan Jezus wtedy i dzisiaj do nas wszystkich i do mnie. I będziesz wtedy błogosławiony. Bo nie mają Ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Kochani, Moje serce się porusza, kiedy te słowa czytam. Odpłatę przecież może nikt nie zauważy na tej ziemi, co ty zrobiłeś. Bo tutaj Pan Jezus pojaśniał taką jedną rzecz. Gdy będziesz zaproszony i pójdziesz usiąść na ostatnim miejscu, kochani, więc teraz ja chcąc, żeby mnie posadzili na pierwsze miejsce, to będę sobie zawsze siadał na ostatnim miejscu i tam będziesz siedział. Dlatego, że to nie jest twoje serdeczne i nie wypływa to z twojego duchowego życia chrześcijańskiego, które niestety, ale kiedy jesteś prowadzony duchem, to nie jest charakter, że aha, tak jest, to ja pójdę, tak zrobię, a później mnie tam posadzą albo mnie wywyższą, albo coś, a ja będę, to tam będzie zawsze, bo twoje myśli nie są szczere, ale kiedy to wypływa z twojego prawdziwego chrześcijańskiego życia, twoja pokora, twoje uniżenie, zawsze dać pierwsze miejsce drugiemu, innemu, ono nie jest czymś, co można tak sobie nabyć do serca, ono wypływa z serca, kochani. To jest coś, co tam jest. Coś, co posiada człowiek. Tego nie jest tak lekko nabyć. Tą pokorę. Kochani, to coś tam jest. Ale ono może być zniszczone. Kiedy człowiek dosięga wyższych miejsc, wyższych poziomów swojego życia, ono może być zniszczone, kiedy zapomnie człowiek, kto mu to dał. Kochani, i kiedy to jest serca, kiedy człowiek rzeczywiście, wiecie, nie ma żadnych ubocznych, dwulicowych, jak to się nazywa, myśli, że będę siedział tu, albo będę się zachowywał tak, żeby o mnie myśleli tak. Ani to jest dwulicowość, w Słowie Bożym tak to się nazywa. Podwójna twarz. Zewnętrznie ukazuje człowiek siebie takim, no wewnętrznie myśli inaczej. Kochani, to jest dwulicowość, o której kiedyś można również będzie i mówić, ale tutaj mówi się o uniżeniu samego siebie, tym prawdziwym, szczerym. I kochani, i kiedy takie coś wypływa z życia i postępuje człowiek w taki sposób, jest to z jego serdecznego, chrześcijańskich, serdecznych pobudek, kochani, i będzie tak robił, zapłata będzie przy zmartwychwstaniu. Kochani, przypominacie sobie bogatego człowieka i Łazarza? Chciałbym tylko wspomnieć króciutko. Był bogaty i był Łazarz. I ten Łazarz pragnął, żeby ktoś podał mu te okruszyny, które spadają tam, tym, to co psy jedzą tam, to wiecie, żeby ktoś coś mu dał, żeby mógł się nasycić, zjeść coś. Ale tego mu nikt nie dawał. On tam był przy bramie. Po prostu nikt go nie widział. A ten bogaty miał dużo gości zawsze. Zawsze się weselił, zawsze mu dobrze było, zawsze ugaszczał i wiedział, kogo zaprosić. Wiecie, nie jest napisane, że on grzeszył. Czy tam jest napisane, że ten bogaty człowiek grzeszył? Coś? Nie. On zapraszał, on tam bawił się, ale nie widział tego tam człowieka. Ale zobaczył go w pewnym miejscu. Zobaczył go w pewnym miejscu, gdzie już było za późno tego młodego nakarmić. Do tego biednego nakarmić. A trzeba było się zwrócić i poprosić o jego łaskę. Poślij Łazarza. Namoczył wody, palca i zmoczył usta, bo cierpię straszne męki. Przypominacie sobie tą historię. Widzicie, co to jest zapłata? Sprawiedliwa zapłata. Dlatego szczere, kiedy oczy twoje widzą biedną, kiedy oczy twoje widzą takiego, który nie ma czym ci odpłacić, ale możesz mu pomóc z radością, to zrób i nie czekaj. Kochani, zapłata będzie przy zmartwychwstaniu. I tak jak Pan Jezus powiedział, że błogosławieństwo w ugaszczaniu tych, którzy nie mają czym odpłacić, to będzie zapłacone. I jeszcze taką jedną przypowieść Pan Jezus powiedział, bo zauważył ludzi, ja nie mówię, ja nie zauważam tych rzeczy, ale Pan Jezus, wy wiecie, że On widział nie zewnętrzność człowieka, nie jak człowiek żeby go oceniać z zewnątrz, ale Pan Jezus, jak czytamy Boże Słowo, On zna serce. On widział wiele razy serce ludzi. On widział, z czym do Niego podchodzili. On wiedział, co mają na myśli, kiedy Go pytają. On wiedział, znał ich serce. I w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza Pan Jezus dał takie podobieństwo i powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych. Kochani, do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, to znaczy on zauważył tych ludzi, którzy samych siebie, wiecie, ja to jestem ja. Ja, wiecie, często nawet słyszymy przez wypowiedzi, czy może nawet ktoś, kiedy stanie na miejsce, gdy mówi, by mówić Słowo Boże, on więcej powie o sobie niż o Chrystusie, niż o Bogu, niż o prawdzie. Więcej słyszymy o Nim samym, bo nie, i to daje, wiecie, taki, jak to powiedzieć, sygnał, że ten człowiek bardzo mocno widzi i chce ludziom przedstawić siebie. A tutaj chodzi, żeby był przedstawiony Jezus Chrystus, żeby ludzie poznawali Chrystusa. Jak pastor z tego miejsca mówił, żeby ludzie żyli, jak jest napisane, żebyśmy byli myśli Chrystusowej. A myśl Chrystusowa była, jak pastor mówił z tego miejsca, kogo on przedstawił ludziom. Pan Jezus, będąc na ziemi, kogo przedstawił ludziom? Głową Chrystusa jest kto? Ojciec Bóg. Wiecie, wszystko, co mówił Pan Jezus, mówi, ja nie mówię od siebie, ja nie robię nic od siebie, ja wszystko robię, co mi Ojciec każe. Dlaczego? Dlatego, żeby będąc w ciele, ukazać prawdziwość, wielkość i miłosierdzie Boże, jakie Bóg ukazał w Jezusie Chrystusie do ludzi. I On to przyszedł pokazać, jak wielki, miłosierny, litościwy jest Bóg. I ludzie nie mogą dojść do Boga jedynie przez Chrystusa. Dlatego Pan Jezus ukazywał na Ojca poprzez to, co robił i to, co mówił. I kochani, powiedział do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. To podobieństwo im powiedział. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Wiecie, w duchu modlił się, bo to często tak i my w duchu się modlimy, wiecie, bo ciężko nam otworzyć usta. Boimy się wiele rzeczy powiedzieć. I często się modlimy w duchu. I to też jest właściwa rzecz, bo Pan Jezus, jest w jednym miejscu napisane, rozradował się Pan Jezus w duchu i rzekł. Rozradował się wewnątrz, wiecie. I On dużo nie mówił ustami, ale w duchu się modlił. Ale i ten może celnik, on tam nie słyszał, co ten faryzeusz się wypowiada w swojej modlitwie. On nie słyszał, ale ten dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, ja Tobie dziękuję, że ja dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusi, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszedł dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę z całego mego dorobku. Ani wspaniały człowiek. Wspaniały człowiek. Skąd on to miał, że mógł tak robić? Skąd to pochodziło? Kto mu to kazał robić? Czy nie Słowo Boże? I kochani, on to wszystko robił. Ale my widzimy, że jedną rzecz taką, i to nie byłoby rzeczą niewłaściwą, ale zwróć uwagę na tego celnika tam i ja Ci dziękuję, Boże, że ja nawet nie jestem taki jak on. A my czytaliśmy poprzedni przykład, kiedy Pan Jezus mówi, gdy zapraszasz, zapraszaj tych biednych, ułomnych, zapraszaj tych, którzy nie mają się odpłacić, czy zapraszaj tych, można powiedzieć, chorych, ich zapraszaj. I celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, że ten poszedł usprawiedliwemu, usprawiedliwiony do domu swego. Kto?
Głośno przecież ja. Celnik poszedł do domu, jest napisane, i ten poszedł usprawiedliwiony do domu. Ja bym chciał, żebyśmy rozumieli to, jak mi odpowiecie, to wiem, że jeszcze słuchacie. Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, a tamten zaś nie. Wyraźnie napisane jest, kochani? Usprawiedliwił się nie inaczej, postawił pomnik siebie przed Bogiem, piękny. Zobacz, Boże, jaki ja jestem. Zobacz, Boże, jaki ja. Ja to jest ja. Ja to robię wszystko, co trzeba. Ja to, co ty każesz, i dziesięcinę przynoszę z całego mojego dorobku, i dwa razy w tygodniu poszczę, i nie jestem jak rabusie, nie jestem oszustem, nie jestem cudzołożnikiem, nie jestem taki jak ten celnik, który pobiera od nas te pieniądze. Ja jestem. Kochani, tu wystawił sobie piękny pomnik. A ze Starego Testamentu, jeżeli przypominacie sobie Saula, w pewnym momencie, kiedy on był bardzo, bardzo cichym, wstydliwym człowiekiem. Wy wiecie dobrze o tym. Saul, król, który był wybrany, on, wiecie, kiedy szukali, który to jest, on się ukrył, bo on, wiecie, był bardzo wstydliwym. I kiedy został pomazany na króla, kiedy już był postawiony jako król, kochani, Bóg daje mu potęgę, zwycięstwo, walka, wiecie, wszystko tak dobrze idzie, tak zaczął rosnąć, kochani, w pewnym momencie, po pewnej walce już tak się cieszył, że Bóg dał mu zwycięstwo, że jest napisane, postawił nie. Tak Izrael często robił, że kiedyś przechodzili przez pewne miejsca i kiedy Bóg coś uczynił dla nich, czy przez morze przeszli, czy przez Jordan, to brali kamienie i stawiali na pamiątkę, żeby wszyscy inni wiedzieli, co Bóg uczynił im dla nich w tym miejscu. To były kamienie stawiane na pamiątkę. Tak? Tak jest napisane, nie? Przeszli przez Jordan, co wzięli? Tak. I kochani, a tutaj zwycięstwo daje mu Pan Bóg. Przychodzi, wiecie, z tego etapu uniżenia, pokory, z tej wstydliwości, jaką w nim była, z tego, kochani, przychodzi w etap, kiedy jest na, jak to powiedzieć, na samej górze. I w tym momencie, co robi, kochani, już zapomina, że to Pan Bóg. Już zapomina, że to Bóg go prowadzi. Kochani, wystawia sobie wielki pomnik. Kochani, nie na pamiątkę Bogu na chwałę. Nie na pamiątkę, żeby inni pamiętali, że Bóg im dał zwycięstwo. Ale jest napisane, stawia sobie pomnik, żeby wszyscy widzieli jego i o nim pamiętali. Ja nie wiem, czy on przetrwał ten pomnik jeszcze. Może jest, tylko nie wiedzą, że to jego był. No, oni stawiali pomniki, wiecie, twarde takie. I kochani, rezultat pychy, wywyższenia samego siebie w dziejach króla Saula czytamy, co się dalej działo. Brońmy się tego. Uciekajmy przed tym, żeby siebie gdzieś wysoko stawiać. Uniżajmy się jeden przed drugim, jak Boże Słowo mówi do nas. I tak jak Pan Jezus powiedział, ten celnik, wiecie, on zrozumiał, jest napisane, że nie śmiał nawet oczu podnieść do góry. Wiecie, tak zrozumiał swój stan i swoje położenie przed Bogiem. On zrozumiał, tam wewnątrz niego działa się ta rewolucja, kto jest Bóg. Wiecie, on nie miał odwagi podnieść oczu w górę, ale bił się w piersi i prosił, Boże, bądź miłościw dla mnie grzeszny. On wiedział, że jest grzeszny. On wiedział, że nie zasługuje na nic u Boga. On wiedział, że i tutaj ta jego uniżenie, ono doprowadziło jego do pokuty, do przeprosin, do błagania o wybaczenie, kochani. Takim jest właśnie człowiek, który uniża swoje serce. I właśnie, kiedy wspomniałem o Saulu, postawił sobie pomnik i był, chociaż jeszcze długo królował, zanim Dawid zajął jego miejsce, chociaż długo jeszcze królował, ale już niestety ono prowadziło go już nie do Bożych spraw, ale prowadziło go do prześladowania Bożego pomazańca, Dawida. A Dawid w swojej uniżoności nie odważył się podnieść rękę na tego, którego Bóg odrzucił. Zabrał swego ducha. Dał mu złego. Dawid w swojej uniżoności do końca życia Saula nie podniósł na niego ręki, choć miał prawo i wiele możliwości. Kochani, Pan Jezus powiedział w 11 rozdziale, 22 wierszu, 29 wierszu Ewangelii Mateusza: uczcie się ode mnie, uczcie się ode mnie. Ja jestem cichy, ja jestem pokornego serca. Uczcie się ode mnie. Przed tym mówi: weźcie krzyż swój i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Kochani, dlaczego wspomniałem poniżenie? Że człowiek poniża sam siebie, że to będzie wywyższony. Kochani, są dwa rodzaje poniżenia. Dzisiaj wiele poniżenia człowiek czyni dla siebie tego niewłaściwego. A apostoł Paweł, kiedy pisał do Kolosan, którzy byli zniewalani różnymi zakazami, przepisami, które ludzie na nich nakładali: nie rób tego, tego ci nie wolno, tamtego nie dotykaj, tam nie chodź. Wiecie, tak zniewalano ludzi, że człowiek już nie mógł być, nawet kiedy przyjął Chrystusa, nie był człowiekiem wolnym do decydowania do woli, jaką człowiek ma w Jezusie Chrystusie i żeby wypełniać Jego wolę, Chrystusa wolę. To, kochani, ludzie czynili, żebyś Ty wypełniał moją wolę i do różnych może społeczności: wy musicie tak robić, jak ja wam powiedziałem. I wiecie, ludzie w końcu byli zagubieni i apostoł Paweł był zmuszony do tego, aby napisać do nich list, i napisał im, nie będę całego tego listu czytał, ale w domu możecie sobie przeczytać. Kolosan, 2 rozdział, 18 wiersz. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie. Kochani, to jest inne poniżanie, o którym mówił Pan Jezus. To nie jest uniżanie się. To nie jest pokora. To jest poniżanie samego siebie, oddawanie czci aniołom, opierając się na swoich widzeniach. Pyszni się bezpodstawnie, to znaczy nie ma podstawy w tym, co robi, cielesnym usposobieniem swoim, to znaczy ciało stara się w jakiś sposób ciałem pokazać, że jest uniżonym, że jest posłusznym, że wykonuje wolę ciałem, zewnętrznie. I apostoł Paweł to napiętnował. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane, spojone stawami, ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Jeżeli z Chrystusem umarliście dla żywiołu świata, to dlaczego podajecie się takim zakazom, jakbyście jeszcze w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczy je przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. I mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Kochani, apostoł Paweł to tak wyjaśnił, że kiedy będziemy sobie to czytać i prosić Boga, żeby nam dał to zrozumieć, zobaczymy, jaką wartość to słowo będzie dla nas miało. Na zakończenie przeczytam miejsce, które Piotr napisał, apostoł. Jest to pierwszy list Piotra, 5 rozdział. Kochani, ze względu na to, że my, młodsi, młodsi to nie, czy już jestem siwy. Nie powiem wam, ile mi dochodzi, ale już jestem siwy. Ale chciałbym do starości mówić o Chrystusie, aż dopóki już nie będę mógł mówić, ale chciałbym do końca mówić o Jezusie, wiecie, bo to jest naprawdę moim życiem, ale często
Jako młodsi mamy taki, więcej się czegoś nauczyliśmy. Zobaczcie na dzieci wobec rodziców w dzisiejszych czasach. Nie w tamtych czasach, kiedy myśmy byli dziećmi, ale w dzisiejszych czasach. Dzisiaj rodzic nie wie nic. Dzisiaj dziecko wie wszystko. Rodzic nie wie nic. Rodzic cię wychował, rodzic cię wykarmił, rodzic ci wszystko do tego momentu, kiedy stanąłeś, możesz stanąć mu w oczy i powiedzieć: ty nie wiesz, ty nie rozumiesz. Tak ci może dzisiaj powiedzieć dziecko. I wielu z was tego doświadczyło. Jesteś stare daty. Ale czytaj Biblię, młody człowieku, i dowiesz się, co stara data ma do powiedzenia w Słowie Bożym. Kiedy Jeremiasz prorokował, mówił: zatrzymajcie się. W tym biegu, jaki dzisiaj wyznacza świat, wiecie, codziennie coś jest nowego. Kochany, kiedyś twój portfel tak wyschnie, że będzie coś nowego i już tego nie będziesz miał. Boś miał to ostatnie, co było nowe, i wydałeś wszystkie pieniądze. A ktoś będzie miał coś jeszcze lepszego od ciebie i to cię zadręczy. Nie gądź za tym. Ono ci nie daje żadnego. Boże, on nie nasyca twojego życia. Jeremiasz pisał: zatrzymajcie się i popatrzcie. Popatrzcie na te stare ścieżki, na te stare drogi, które człowiek w tym biegu i pędzie w tym świecie opuścił. I jeżeli powrócicie, mówi, na te drogi, jeżeli staniecie na tej starej drodze, znajdziecie ukojenie dla swojej duszy. Nie będziesz musiał tak pędzić. Ukojenie będziesz miał. I kochani, a my młodzi często... kiedyś miałem lat 12. Miałem. Jeszcze mam pamięć. Kochani, i byłem na pewnym spotkaniu młodzieżowym i tam byli również starsi ludzie, których my słuchaliśmy. To, wiecie, młodzieżowe spotkanie, miałem 12 lat i byłem tak zachwycony świadectwami. Słuchałem świadectwa jednego starszy brat, on może był w tym wieku, co ja teraz jestem, ale dla mnie to już był starszy brat, ja siwy, ja patrzyłem na niego i on stanął mówić świadectwo i powiedział: kiedyś, kiedy byłem jeszcze młody, i powiedział to swoje świadectwo. Ja byłem tak zachwycony, że kiedy on skończył i brat powiedział: może ktoś jeszcze chce powiedzieć świadectwo. Ja wyleciałem za kazanicę, może jeszcze mojej głowy tak nie było widać, ale mówię: kiedyś, kiedy byłem jeszcze młody. Wiecie, tak byłem zasłuchany i przejęty tym, co on mówił, że każde słowo wpadło w moje serce i wszystko chciałem powiedzieć. Kochani, tak samo jak tutaj, tylko że tam reakcja była, bo było na wiosce, jak się roześmiali, to wiecie, to naprawdę dzisiaj mnie to porusza i również mnie to śmieszy i śmiejemy się, kiedy spotykamy, rozmawiamy się z moimi braćmi, siostrami, rówieśnikami. Ale jesteśmy często tymi młodszymi. Mamy nad sobą starszych. Kochani, chcę powiedzieć to, co napisał apostoł Piotr. Podobni młodsi, bądźcie ulegli starszym. Młodsi, to znaczy dzieci, młodzieńcy, panny. Obojętnie, jaki by to nie był wiek, młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Wszyscy względem siebie. I starsi, i młodsi. Pokora. Gdyż, i tu jest to ważne, tego nie chcemy. Bóg pysznym się sprzeciwia. Chcesz mieć takiego przeciwnika? Bądź pyszny. Ja nie chcę. A pokornym łaskę daje. Ja chcę korzystać, drodzy bracia i siostry, przyjaciele, z Bożej łaski. Ja chcę korzystać z tej łaski. I jeżeli będę, i ty, i ja, pokorny, będziesz korzystał z wielkich łask Bożych. Tam jest niewyczerpalne źródło Bożych łask, Bożych obietnic, skarbnica, kochani. I tego oczekujemy. Przepraszam, że przez 20 minut nie patrzyłem na zegarek. Zobaczyłem teraz i przeleciał mnie dreszcz. Kochani, bo wy wiecie, że i my wiemy, że czas ucieka szybko i należy Tak, Salomon, on był mądrym człowiekiem. Była go już nie ma. Najmądrzejszym na ziemi już nie było po nim takiego. I powiedział, że wszystko ma swój czas. Ma swój początek, ma swój koniec. Jest czas mówienia, czas milczenia. I tego momentu będę milczał. Proszę, brat Marku.